Razem łatwiej.
Joanna Merecka-Łotysz, dzień dobry. Ze mną dwie bardzo ważne, także w moim życiu, mam nadzieję, że i w Państwa, i we wielu sercach osoby. Teresa Jerzyk, szefowa Słupskiego Hospicjum Burzy na Dobie, siostra oddziałowa tegoż miejsca właśnie. Drogie Panie, ja bym chciała podsumować miniony rok. To przede wszystkim 450 podopiecznych w ciągu roku. Tak to wygląda? Czy te liczby się
tak
zmieniają?
Około. Tak około. Mhm. Tak, to jest dosyć duża liczba. To średnio hospicjum przyjmuje od 400 do 450 osób.
To dużo? Według Was jest potrzeba na więcej? Ile łóżek, przypomnijmy, macie?
Mamy 20 łóżek zakontraktowanych, 20 łóżek i to faktycznie w takim ogólnym, rocznym rozrachunku, to ta suma 450 osób to jest taka wystarczająca, bo czasem bywają i wolne miejsca i kilka łóżek bywa wolnych, ale są takie okresy, że jest więcej chorych albo jest po prostu mniej chorych, ale myślę, że to jest wystarczające, chociaż muszę powiedzieć, że wczoraj w kolejkę zapisałam 8 osób.
Matko.
No.
A to już się zdarzało tak pod koniec ubiegłego roku też, że mieliście 7 oczekujących gdzieś tam jesienią.
Teraz jest więcej, a 8 w jednym dniu zapisałam, nie?
Bardzo dużo.
Tak, jest, wczoraj policzyłam, 17 osób czeka w kolejce. I nawet sprawdzałam, czy te osoby nadal tak czekają, ale wczoraj 8 osób i pisze. Najbardziej przerażona byłam tym, że to młode osoby w wieku moich córek, nie, bo to 74, 76 rocznik, nie?
Mój rocznik.
No i to jest najgorsze, nie? To znaczy, że przyjdzie ktoś młody, będzie miał dzieci, będzie miał rodzinę i to są takie bardzo, bardzo...
Znaczy ja przechodząc do Was też muszę powiedzieć, że to właściwie chyba nie ma znaczenia wiek. Nie. Zawsze szkoda.
Zawsze, tak, bo jak to
zawsze
był ktoś...
odchodzi ktoś bliski, kochany.
Tak, kto ma rodzinę, kto ma wnuki, kto ma dzieci, kto ma partnera, kto ma przyszłość jeszcze przed sobą przecież.
No. I tak ostatnio, no trochę jesteśmy też takie udręczone, zmęczone, bo najgorzej jak do hospicjum trafia ktoś, kogo się znało ileś tam lat, a teraz mamy właśnie taką historię, że trafiła do hospicjum pani, która od 2009 roku działała w towarzystwie i to też tak choroba nagle jak grom z jasnego nieba i to są takie bardzo, bardzo trudne historie.
One są, tak, oczywiście one są trudne, ale ja bym na nie popatrzyła z innej strony. Gdzie miałaby lepiej, jak nie z wami?
No właśnie, ona też to mówi, że no przeżyłam, mówi, dosyć już czasu, młodsza jest ode mnie, przeżyłam piękne chwile, przeżyłam wielką miłość, mam dwójkę dzieci kochających i no i mam was.
No tak, no bo gdzie cierpieć, jak nie z najbliższymi.
Nie.
Prawda?
Tak.
Tych historii ludzkich u Was jest całe mnóstwo, bo to przecież nie tylko osoby, które znajdują się Wasi podopieczni, ale to są całe rodziny, które do Was trafiają. Są i dobre historie, i niedobre też zdarzają się przecież. Te niedobre, rozumiem, wygumkowane są dość szybko i raczej z tych moich obserwacji i wizyt u Was, zwłaszcza pod koniec ubiegłego roku, wynika, że no, tych pozytywnych jest naprawdę całe mnóstwo, wbrew pozorom. Zresztą robiliśmy, to trzeba Państwu przypomnieć, reportaż z Słupskiego schroniska. No to tam ja przez moment miałam wrażenie, że ja w sanatorium jestem, a nie w hospicjum. No też dzięki temu trochę odczarowujemy to miejsce. Ja mam taką nadzieję, że te nasze spotkania też temu służą, żeby pokazać, że u Was jest jak w domu, po prostu, albo lepiej. To też się zdarza.
Tak, myślę, że tak, bo my tworzymy taką wielką rodzinę i zaprzyjaźniamy się i te rodziny zaprzyjaźniają się ze sobą i bardzo często bywa tak, że no w rodzinie jak w rodzinie, u mnie też jest różnie i tam jeden na drugiego, a ten to, a ten tamto i my już mamy taką taktykę. No pani Bożenka na pewno, ja też, że ojejku, ale jestem zdziwiona, mówię, bo siostra całkiem inaczej o panu opowiada.
Nie. Staramy się godzić jeszcze tak. rodziny i wszyscy no jakoś tak. tak się...
Nie, to ja tego nie mówiłem. Ja
Wycofują się, rozumiem, Wycofują z tych się. Nieprzyjemnych no. sytuacji.
I my się z tego bardzo, bardzo cieszymy, że nam się to uda, że oni się spotykają. Ten chory też się bardzo cieszy i jest nam bardzo, bardzo smutno, jak chorzy odchodzą. Teraz mamy takiego bardzo fajnego pana, on był gospodarzem, miał 60 byków hodował, nie? Opowiadał mi wczoraj właśnie tą historię, że widzi, jest mój rocznik i mówi, i jestem starym kawalerem, mówi, ale to wszystko przez moją mamę, bo tak mi wybiera i tak mi wybiera, że widzi pani, nie wybrała mi nikogo, ale mówi, i tak chciałem umrzeć, zanim do was przyjechałem. A teraz bardzo chcę żyć, bardzo chcę żyć. Ja nigdy tak dobrze nie miałem ugotowane. Ja nigdy nie jadłem takiego ciasta. Mówi, ja naprawdę
Słynne
nie wiem, co to znaczą
ciasto.
Kobiety.
Mhm. Nie? Słynne hospicyjne ciasto, tak. No. Ja bym powiedziała, że nie zna życia, kto nie próbował ciasta w hospicjum słupskim.
Kto nie zna kobiety, nie, jak pan Józef mi to wczoraj powiedział.
No. No właśnie, tych ludzi, tych historii, tego śmiechu u was nie brakuje. Choć wiele razy też wybrzmiewało na naszej antenie, że ciągle pokutuje w społeczeństwie takie przekonanie, że hospicja to umieralnia, że jak już człowiek tam trafia, to już stamtąd nie wychodzi. To nie jest prawdą.
To nie jest prawda. Mhm. Są też przecież wypisy, idą chorzy do domu.
Potem na nowe
nie
terapie.
Boją się wracać, jak się coś gorzej poczują, zawieźcie mnie z powrotem, bo tam jestem bezpieczny, czy
tak.
bezpieczna.
Tak. Przede wszystkim to bezpieczeństwo, poczucie tak. bezpieczeństwa, które dajecie, jest ważne dla pacjentów. Wiele osób też z tych, z którymi ja rozmawiałam, mówiło, że są tu na chwilę, że traktują to przejściowo jako właśnie miejsce, do którego przychodzą, żeby odpocząć, żeby poczuć się lepiej, żeby móc mieć walkę i siłę, znaczy siłę do tej walki dalej. Nie zawsze niestety to się udaje. No ale ja też mam takie poczucie, że przynajmniej wtedy wiecie, że pacjent, który jest u was, człowiek, który jest u was, nie cierpi, tak? Macie inne przepisy, inne was obowiązują, podajecie morfinę właściwie, no nie tak jak w szpitalach, co 4-6 godzin, bez względu na to, czy pacjent cierpi, czy nie, przecież.
Tak, tak, bo to jest leczenie bólu i jest podawana
systematycznie.
Tak. Bardzo często też przychodzą pacjenci, którzy są leczeni i są na plastrach, czy morfinowych, czy na tabletkach i wtedy my odstępujemy od tego i ustalamy to leczenie i idą do domu tak ostatnio na święta, niby na święta, na Wigilię, poszła trójka pacjentów i czują się bardzo dobrze i się cieszymy, że...
Nie wracają do
nie, nie wracają, ale dzwonią, nie... A jedna z pań powiedziała do mnie, pani Tereniu, niech pani nie dzwoni do mnie, jak ja się czuję, bo mój mąż jak usłyszy, to powie, o widzisz, już się pytają o ciebie i będzie chciał, żebym ja pojechała, bo ja go tutaj w tym domu całą rodzinę ustawiam. Jak ja przyjechałam, mówi, jak zarządziłam tą Wigilię, to...
Wszyscy mieli co robić.
No mogła się też za głowę złapać, jak wróciła, co tam się dzieje, prawda? No
tak, to... tak.
Jak każda z nas pewnie po powrocie z urlopu czy wyjazdu służbowego na chwilę wraca do domu i domu nie poznaje. No tak, to sporo takich rzeczy. U was też, to warto podkreślić, można korzystać z tej terapii tlenowej, która nie jest tak szeroko dostępna w szpitalach. Tam oczywiście podawany jest tlen tym, którym jest to potrzebne, ale są pacjenci onkologiczni choćby, tak, którzy no, muszą mieć częściej, muszą mieć na stałe czasem, czy na w cudzysłowie na każdy gwizdek, jeśli jest to potrzebne. Wydajecie taką możliwość.
Tak, każde łóżko, przy każdym łóżku mamy koncentrator i właściwie na życzenie, jeżeli pacjent potrzebuje tlen, to go dostaje. Sprawdzana jest saturacja, czasami nawet ten tlen, saturacja jest w porządku, ale daj mi trochę tego tlenu, bo ja się lepiej czuję. No, dostaje chory.
No tak. No to jest kolejna rzecz, która potwierdza to, że u was jest po prostu pod tym względem także bezpiecznie.
Tak, i to zaufanie mają pacjenci. Ja myślę, że oni się czują bardzo bezpiecznie, a jak już zdobędzie to zaufanie, to wtedy jest wszystko w porządku i naprawdę, ja nawet jadę i w soboty, i w niedzielę, ja naprawdę tych pacjentów kocham. Nie, ja lubię, jak oni mi powiedzą, jak my się z panią Bożenką, pielęgniarki, cieszą, że wracają puste talerze, że pacjenci wiedzą, że pojechali gdzieś tam na konsultacje i że jest wszystko w porządku. I też, jeżeli chodzi, jak już mówię o konsultacjach, to też jest bardzo ważne. Ja muszę bardzo pochwalić lekarzy z naszego szpitala, którzy są naprawdę super, którzy, jeżeli o cokolwiek prosimy, czy nawet o ważniejsze lub mniejsze rzeczy, to przyjeżdżają do nas. Proszę nie wozić tego pacjenta. Ja będę po dyżurze, to ja przyjadę. A gdy zwracamy się do nich, że tam jest jakieś potrzebne przetoczenie krwi, czy w ogóle to nie ma żadnego naprawdę problemu. I ten SOR, na którego tak narzekają, to my też nie mamy żadnego problemu. Wystarczy zadzwonić, wystarczy po prostu zrobić, że...
Znaczy ja wychodzę z założenia, przepraszam, że to wszystko zależy od człowieka, bo system oczywiście to jest jakby jedna rzecz.
Bardzo
procedury, druga rzecz, a człowiek?
Tak. A człowiek, no tu same wiecie, ja też to wiem, nawet na SOR-ze, nawet o tych trudnych sytuacjach, jak my mówimy o tym traktowaniu pacjenta przez niektórych,
tak.
Zawsze podkreślamy, że jest to przez niektórych.
Tak.
Tak? A nie, że wszystko jest złe i niedobre. Broń Boże, bo tak jak u was, tak jak tam, no wszędzie, gdzie jest człowiek, gdzie wymagana jest uważność na drugiego człowieka, no nie można pracować bez empatii, bez współczucia, bez zrozumienia, bez wysłuchania. Tam mają inne kompetencje, wy macie inne kompetencje. Gdzieś musicie się spotkać w którymś momencie. Dobrze właśnie, jak trafia się człowiek, który wyciągnie do was rękę i nie odmówi. Albo tak jak mówicie, tak jak mówi pani Tereska, powie, że kończę dyżur, przyjeżdżam. Po prostu.
Tak.
I tyle, nie?
Tak. Tak. I to jest tak długa lista, że nie chciałabym tych nazwisk wymieniać, bo mogłabym kogoś po prostu zapomnieć.
Byłoby nieładnie.
I byłoby nieładnie, ale to naprawdę są super ludzie.
Ja myślę, że wy jesteście takim, jeśli można powiedzieć, miejscem bezosobowo, choć osobowo tak naprawdę, któremu się nie odmawia po prostu.
Tak. Tak, ja myślę, że tak. I to i ja tak się cieszę, że ja miałam możliwość poznania tak wielu wielkich, skromnych ludzi, bo oni nie mówią o tym. Mm-hmm. Oni po prostu pomagają i nie mówią i zdarza się
i
tam...
I nie oczekują laurki za to, że przyjechali.
Że są i tak. Zresztą człowiek powinien wyjść z klatki swoich oczekiwań. My tak chcemy bardzo, żeby nam dziękowano, czy lubią... Zdarza się czas, że po pewnym czasie pewne rzeczy tak ujrzą światło dzienne. Ja pamiętam, Jędrój to nawet sobie nie chciał zdjęcia zrobić, nie? Powiedział, po co mi te zdjęcia? Mówi, po co ja mam tam gdzieś być na jakichś zdjęciach? Zawsze robiłam to ukradkiem i też pamiętam.
Znienacka, po cichu. Nie wiem, czy to dobrze. Kobiety to by się zastanawiały.
A teraz mogę powiedzieć taką fajną historię o nim, bo już Adry nie żyje. Synowie nie rozumieją za bardzo polskiego. Może tam ktoś im przetłumaczy. Jandrów na łożu śmierci mówił, a może i dobrze, że umieram, bo Polki są tak piękne, że może bym pod koniec swojego życia zgrzeszył.
No proszę bardzo. No tak, sporo też właśnie ciekawych, to może złe określenie, ale takich radosnych historii jest u was. Te cuda, które też wybrzmiewały już na naszej antenie, pacjenci, którzy wychodzili zdrowi. Ja głęboko w to wierzę, że ten spokój, który jest u was, ten uśmiech, czy ten nawet głośny śmiech, który się pojawia, jest tak zaraźliwy, że no, udaje się ludziom posklejać, poskładać, pokonać chorobę i wyjść do domu. No jeśli nie, to powtarzam zawsze i będę to powtarzać, jest w najlepszych rękach, w jakich mógłby być. Zanim przejdę do 1,5%, do którego już będziemy namawiać, to jeszcze chciałabym, żebyśmy wspomniały o remoncie, bo mówimy o nim długo. Czekałam na niego w ubiegłym roku, przeciągnął się na ten do wiosny. Z jakiegoż to powodu? I jaki ma być remont? Przypomnijcie proszę słuchaczom.
Tak, przede wszystkim będzie rozbudowa hospicjum i rozbudowa hospicjum rozpocznie się w marcu. Mamy już podpisaną umowę. Może by to było prędzej, ale z uwagi na panujące warunki atmosferyczne, Nie możemy tego...
Ciągle czekam na to, aż powiecie przyjeżdżaj, wbijamy łopatę.
Tak, i to będzie...
Marzec
i to już jest na 100%. Mm. A te roboty, które miały być w środku robione, to zakładamy też klimatyzację w środku i chcielibyśmy, żeby to nie było żadnych tam na zewnątrz jakichś kabli czy czegokolwiek.
No tak.
I będzie to po prostu zryte. Mówił, że korytarz będzie po prostu zryty. Musimy przyjmować tych pacjentów i więc cieszę się, bo wtedy no jakoś to trzeba wszystko zrobić po kolei, nie? Że
klimatyzacja, i tam światłowód, potem namalowanie i remont taki bieżący.
I remont bieżący.
No tak.
I
naprawa dachu jeszcze.
Dach wam się zepsuł?
Ciągle coś się z dachem dzieje.
Tak, mieliśmy zrobiony ten dach na tej części nowej, że ciągle się coś dzieje i wzięliśmy eksperta do dachu i po prostu będzie musiał być też wymieniony. Tak sobie to wszystko składam i robię. To naprawdę... Tak chcieliśmy się rozbudowywać, tak chcieliśmy to wszystko zrobić, że powinno to, co mamy zaplanowane, powinno nam starczyć, a teraz jest to 1,5%. No, mamy zaplanowane, jeszcze płot chcemy zrobić, parking. Nie? To powinno starczyć, ale wtedy po prostu już wszystkie pieniądze jakoś tak się...
A ile macie pieniędzy przeznaczonych na to?
No to mamy około 2 milionów.
Okej. Okay.
No.
I ta rozbudowa to są co? 2 pokoje dodatkowe, pomieszczenia gospodarcze?
Tak, czyli 4 łóżka, pomieszczenia gospodarcze, pokój dla psychologa i lekarzy, bo to jest bardzo ważne też, bo tak to korzystają oni z tego pokoju, tam z dyżurki czy z czegoś, ale czasem są takie rozmowy, które jednak lepiej, jeżeli nie mogą się też odbywać przy łóżku chorego, nie?
No tak, raz, że przy łóżku chorego, dwa, rzeczywiście tam u was to najczęściej, no, rzadko jest tak, że w tych pokojach nie ma odwiedzających.
Tak.
To oprócz chorego jest ktoś bliski, czy do jednego pacjenta, czy do drugiego. Ktoś towarzyszący gdzieś tam po drodze, który przyjedzie na to ciasto i na tą kawę do was na chwilę.
Tak. I dlatego cieszę się, że będzie to 1,5%, bo teraz jest taka sytuacja, że po prostu no, prawie wszystkie pieniądze wydamy, a ja jednak jestem z poznańskiego.
Właśnie chciałam powiedzieć, że pani Teresa Jerzyk, drodzy państwo, lubi mieć. Na zapas.
Tak, na zapas, żeby nie było takiej sytuacji, że coś się stanie i nie możemy na przykład tego zrobić.
I wpadniemy w długi,
bo jednak mimo wszystko to, co nam dają kasy chorych, to my musimy jeszcze dołożyć do normalnego funkcjonowania. Ale są takie na przykład sytuacje, jak ta z pani. Mogę to powiedzieć na antenie. No, jest małżeństwo, pani jest dosyć młoda, została do nas przekazana ze szpitala z żywieniem pozajelitowym. Bardzo by chciała iść do domu, no i powstaje problem, że oni się muszą tego nauczyć w Gdańsku i jechać do Gdańska, widzę. I ona taka biedna i ten mąż taki bardzo super, naprawdę super małżeństwo. Jeszcze tragedię mieli w swoim życiu, bo 8-letnia dziewczynka im zmarła na raka. Więc jak to wszystko, człowiek sobie to i mówię, jak ja tą żonę na przykład zawiodę. Ja mówię, niech się pan nie przejmuje, na coś zbieramy. I tą karetkę do Gdańska i z powrotem, no możemy sobie na to, że szpital nie ma z tym problemu, a my na przykład to takich rzeczy nie robimy, ale po prostu też się da, jak człowiek widzi takie różne sytuacje.
Tak.
Ludzie czasem, szczególnie ze wsi, z tego zdarzają się takie sytuacje, że ci ludzie nawet
nie mają możliwości finansowych.
Tak, nawet na autobus. Tak. Teraz mieliśmy, jak mieliśmy tego COVID-a, bo znowu...
Zapukał na was.
Tak. I był ten COVID i na przykład tak tłumaczyłam. Nie, to 4 osób, a wpuszczaliśmy tylko we dwoje, ale tam w korytarzu to mówię, musicie dziewczyny wypośrodkować, bo oni naprawdę wynajmują tam tego kierowcę, czy składają się, żeby do tej matki przyjechać w 4 i wtedy weźcie albo wywieźcie tego chorego gdzieś tam na inną salę, albo po prostu przeproście i niech oni już przez te, jak przyjadą, niech w tą 4
wejdą.
Siedzą przy tym chorym i bywają. My sobie nie zdajemy sprawy z tego, jak ludzie naprawdę mają ciężko i jak zapuka choroba do drzwi, jaką to jest jest wielką tragedią dla wszystkich, a jak jeszcze jest brak funduszy, a bardzo często tak jest, to jest naprawdę bardzo ciężko, dlatego tak jestem wdzięczna wszystkim, którzy nas wspomagają, bo to nie chodzi tylko o tego pacjenta, ale to i chodzi o tą rodzinę, o to wszystko, żeby ich przygarnąć, żeby oni chociaż namiastki jakieś takie poczuli normalności.
No nie są to łatwe rzeczy, jeszcze rzeczywiście jak dochodzą dodatkowe ograniczenia, tak jak COVID w tej chwili, jeżeli jakieś wsparcie, to może apel do słuchaczy, żeby przewieźć, żeby zebrać dla pani, żeby nauczyli się tego, jak obsługiwać to urządzenie do karmienia pozajelitowego. To ja namawiam, drodzy państwo, oczywiście można znaleźć w mediach społecznościowych, można na stronę internetową Słupskiego Hospicjum zaglądać, tam znajdą państwo potrzebne informacje do tego, żeby takiego wsparcia udzielić. No i będziemy namawiać oczywiście do 1,5%, bo to już jak państwo słyszą, remont, na który co prawda środki są zabezpieczone, ale jak ja to mówię, zawsze jakiś diabeł z pudełka wyskakuje przy remoncie, niespodziewany, więc dobrze byłoby, żeby pani Teresa spała spokojnie i tą rezerwę miała, tak naprawdę. Więc będę państwa namawiać, pewnie panie też, bo tych potrzeb, które ma Słupskie Hospicjum, jest bardzo dużo.
Tak, nawet leki, nie, pani Bożenko, one podróżały.
Wszystkie ceny
nie
poszły w górę. Leków też niektórych brakuje, więc to wszystko są
zamienniki. A jak sobie
zamienniki
z tym radzicie? No właśnie, zamiennikami.
Są, no jakoś zamienniki są, ale no jest trudno, nawet o morfinę trzeba walczyć, nie? No, bo wydzielają, limity są zmniejszone. Nie?
Zmniejszone, tak.
No jest to smutne.
No jest to smutne.
To podstawowy lek naprawdę dla chorych onkologicznych, nie nowotworowych.
No przede wszystkim dla komfortu życia.
Ale dzięki
życia
tym dodatkowym łóżkom, które mamy teraz.
Wy mówicie,
zostawione.
Przepraszam, że ja wejdę w słowo, bo mówiłyście 20 miejsc, 20 łóżek, 22 są w tej chwili.
W tej chwili 22, tak.
No. Ale przydałoby się na ten moment jeszcze plus 13. Tak, ale to było tak, jakby byliśmy ostatnio u pani Małgosiu.
Asiu,
bardzo dziękujemy za zaproszenie, a Małgosiu powiedziałam dlatego, że to ta pacjentka miała na imię Małgosia. Chcieli
to ja mogę być Małgosią. Tak,
nie, pani Asiu. I właśnie wtedy mówimy, że nie mamy miejsca, nie tego. I tak już ta mama tak płakała, ten ojciec. I mówimy, że chyba, żebyście państwo ze swoim łóżkiem przyjechali. No bo nie mamy, nie mamy nawet łóżka.
Żeby
a oni
położyć.
Wtedy mówią, czy możemy przyjechać z naszym łóżkiem. I tak jak przyjechali z tym naszym łóżkiem, chory już nie ma. I dobrze, że żeśmy przyjęli, naprawdę dobrze, no to cały czas to łóżko 22 funkcjonuje.
Czy zostało wam już darowane,
tak,
rozumiem?
Tak, dzisiaj pan Seweryn do mnie mówi, to pani dyrektor, bo jest na dyżurze i mówi do mnie, to pani dyrektor, no jest to łóżko, to czwarte tam dowiezione, ale pani dyrektor, no my przyjmiemy na to łóżko. Tu tak pani płakała, nie tego. I tu w kolejce jest tyle osób, ale mi się samemu chce płakać. To są państwo ze wsi i naprawdę nie dają sobie rady. A pacjent jest
63 rocznik. Dzisiaj dojedzie do nas.
No i na to łóżko, bo już mówię, wiecie co, no może tak, no czteroosobowa sala, to może być w szpitalu, ale nie tutaj. Ale mamy parawany i to tak im tym nie wygląda, to jest duża sala, ale nie będziemy już tego robić. A czekał pan Seweryn na mnie, to jest pielęgniarz, ale to jest też tak, no i tam wszyscy są super. Ja
ale ja właśnie chciałam powiedzieć, że u was nie ma człowieka, który nie jest oddany tej pracy i pacjentowi. Tak? Nie ma. Tam każdy, jak się wchodzi, jest uśmiechnięty. Macie wolontariuszy, którzy pojawiają się i właściwie towarzyszą wam w ciągu dnia, także czy pielęgniarką, czy pomagają przy rehabilitacji. Są tacy, którzy kończyli rehabilitację, to też wiem,
tak.
Przecież, żeby móc być i wspierać was w tych działaniach, które są u was. Jak wiele osób, bo tego nigdy nie mówimy, jak wiele osób pracuje w hospicjum w Słupsku? Ktoś mnie zapytał ostatnio, ja mówię, ja nie wiem, kilkanaście osób.
Tak,
pięć na pewno widziałam.
20 etatów jest, a oprócz tego wszyscy lekarze są na kontraktach.
Nie? A ilu lekarzy z wami współpracuje?
Pięciu pracuje, które ma dyżury, a współpracuje z nami to, jak tak cyrko powiem, 20 osób, to nie powiem, że to jest, powiedziałam, nie wiadomo jak wiele.
Z każdego oddziału mamy
tak,
pomoc.
Tak, tak, tak. Z każdego, tak. Ze wszystkiego i nawet, to w ogóle nie da, jestem pełna, bo to jest nasza praca i staramy się jak najlepiej.
Ja myślę, że to jak wy macie powołanie pewne. Ja w tych kategoriach na to patrzę, bo nie każdy się nadaje do pracy w hospicjum, nie każdy udźwignie ciężar tych historii ludzkich, które się u was pojawiają, tych łez także wylanych, tej niezgody na to, że odchodzi bliska osoba, bo to przecież, tak jak powiedziałyśmy na początku, do was trafiają całe rodziny chore, nie tylko człowiek, który zajmuje to łóżko.
Cała rodzina choruje.
Tak, i pani Asiu, są takie momenty, że
się nie chce, nie?
No i że boję się iść, nie? Co ja powiem, o co mnie zapytają, co ja mogę więcej powiedzieć, że boję się. Teraz jest też młody chłopak Paweł, nie? I taki smutny jest bardzo, bo nasz rehabilitant też jest chory. Złamał sobie rękę i teraz drugą rękę, ale przychodzi Ewa, rehabilitant.
Dwie ręce złamał, wasz rehabilitant?
Tak, tak. I przychodzi.
To jak chichot losu, przepraszam,
tak,
trochę.
Tak, jest super ten nasz rehabilitant, ale przychodzi Ewa, rehabilitantka, ona działa w towarzystwie i pan Radek też, który pracuje gdzieś indziej, to też do dziewczyn w niedzielę przyjechał. Jakoś tak dzwonił do pani Bożenki i pani Bożenka mówi, Boże, żeście dziewczyny nie zadzwoniły. Akurat chwilę potem rozmawiała z panem Radkiem, rehabilitantem i pan Radek.
Nie ma sprawy, zaraz będę.
Zaraz będę. W niedzielę spakował się i po prostu przyjechał i dziewczynom pomógł. Nie dosyć, że to, ale z karmieniem, z przewijaniem,
z przewijaniem,
z wszystkim. To są super ludzie, ale tak, boję się iść, co mi powiedzą, co odpowiem. I to słuchanie, to ja powtarzam, to słuchanie jest naprawdę bardzo ciężką pracą. Człowiek nie chciałby nikogo urazić,
tak,
coś się czasem wymsknie.
Recepty, nie?
Tak Paweł taki biedny i ja przyszłam do domu i tak sobie myślę, Boże, czemu ten Paweł taki w takiej depresji jest jeszcze i tego. I potem sobie mówię, kurczę, czy on czasem nie miał urodzin? Dzisiaj idę do niego i mówię, Pawełku, ty jednak przyszedłeś po swoich urodzinach, bo urodziny miałeś 3, a przyszedłeś 6. I byłeś taki smutny, a on mówi, bo kolega mi obiecał przedwczoraj, że przyjedzie do mnie. I ja mówię, Paweł, ja 3 godziny stałam z panią Bożenką w korku w Słupsku, żeby dojechać i dlatego kolega nie przyjechał. A mówi, dziękuję pani dyrektor, już nie będę smutny.
Takich macie podopiecznych. Tyle ilu ludzi, tyle historii.
I on nie ma rodziców.
O matko.
Paweł, koledzy się... I zmarł mu jeszcze brat i zmarła siostra.
A on jest...
Nie macie czasem, przepraszam, tak, że zastanawiacie się, ile nieszczęścia może przyjąć na siebie jeden człowiek. Jak to niesprawiedliwie jest porozkładane.
A ludzie tak sobie tam, co tam tego, tu powiem coś tam, coś zrobię i w ogóle...
Nie zastanowią się.
A mogłybyśmy tak długo, drodzy państwo, o tych hospicyjnych historiach, o remontach może trochę mniej, choć one równie ważne, myślę, w takiej placówce. Dziś namawiamy państwa do tego, żebyście otworzyli swoje serca, pomyśleli o wypełnianiu deklaracji podatkowych, o przekazaniu 1,5% na rzecz słupskiego hospicjum. Wszystkie dane teleadresowe znajdą państwo w mediach społecznościowych, także na stronie internetowej słupskiego hospicjum, że powtórzę raz jeszcze. A dziś wyjątkowi goście ze mną w studio byli, wyjątkowe gościnie, to się teraz tak powinno ładnie mówić. Bożena Dobies, Teresa Jerzyk. Dziękuję paniom pięknie.
Dziękuję i dziękujemy bardzo pani Asieńko, że możemy przyjść tutaj.
Zawsze.
Dziękujemy bardzo.
Kłaniamy się, do usłyszenia.
Razem łatwiej.